Witaj w kolejnym wydaniu 9 serii rozmów z cyklu Łowcy Wyzwań. Ultra ciekawy temat dzisiaj, bo weźmiemy się za nasze i wasze mózgi i będziemy razem z gościem niniejszego wydania rozmawiać o tym, co się dzieje z naszymi neuronami, gdy kupujemy, gdy wybieramy, gdy zamawiamy, gdy wydajemy pieniądze i nie tylko. Paweł Ptaszyński, dzień dobry wieczór.
Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
A dzisiejszym gościem jest Marcin Stopa, ekspert w zakresie neuromarketingu, przedstawiciel CYD.com, redaktor newslettera Neuroefektywnie. Dzień dobry, Marcinie, kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Witaj. Każdy dostaje to pytanie na dzień dobry o ostatnie zrealizowane wyzwanie, ale ja chyba... Wiem, co to było.
Tak, zdecydowanie powrót do zdrowia i tego, że mogę wystąpić u ciebie, bo miałem problem z głosem. A z takich wyzwań, które były dla mnie takim dużym wyzwaniem kilkumiesięcznym, to właśnie kończymy raport o tym, jak ludzie odbierają AI, jaka jest percepcja AI i czy właściwie AI przekroczyło już tą granicę percepcji.
No, fajne rzeczy. Do AI-a też dojdziemy, bo ja sobie też to odnotowałem. Dobra, czyli mamy zrealizowane ostatnie wyzwanie. Oczywiście na wstępie dziękuję tobie za to, że jesteś z nami tutaj i pomimo tych boleści gardłowych, które cię trapią, że udało się w końcu spotkać. Od jak dawna w ogóle siedzisz w tym temacie neuromarketingu, czy to są w ogóle jakieś studia można skończyć na ten temat? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Właśnie niestety nie ma takiego kierunku, że wiesz, idę na uczelnię, mam 5 lat studiów neuromarketingowych i mogę już pracować w zawodzie. To jest, że to jest młoda jakby dziedzina. Dodatkowo jest bardzo mało specjalistów w tym zakresie. I też istotne jest to, że ona się trochę rozwarstwiła nam. W sensie mamy neuromarketing taki, że firmy robią badania neuromarketingowe, a mamy też neuronaukę konsumencką, która raczej jest na uniwersytetach. Więc te dwie warstwy jakby trochę się rozchodzą nam w innych kierunkach, przez co nie ma jakiegoś takiego kierunku studiów. Ja neuromarketingiem, tak biorąc pod uwagę, że rozumiemy już zajęcie się tym przez pryzmat mózgu, no to już będzie jakieś 10 lat za niedługo. Z czego zaczynałem trochę z innej strony, w sensie na początku zaczynałem od tego, że frustrowało mnie, że ludzie muszą się tak ciężko uczyć, żeby coś zapamiętać i że musimy powtarzać, uczyć się tego wiele razy, więc zacząłem się zastanawiać, co można zrobić, żeby rzeczywiście, jak to funkcjonuje w naszym mózgu, co zrobić, żeby rzeczywiście lepiej pamiętać. I to tak trochę ewoluowało od tego punktu, gdzie zaczęliśmy później jeszcze robić badania z wykorzystaniem neurotechnologii, do tego neuromarketingu, że w sumie pamięć jest podstawą tego, żeby w ogóle coś kupić i pamiętać, że mamy coś kupić i wybrać dany brand.
Jejku, tyle, poczekaj, muszę to przetrawić, bo powiedziałeś, że my robimy badania i jeszcze z tymi, Boże, użyłeś takiego słowa, które zapomniałem, neurotechnika, tak?
Technologia, tak.
Neurotechnologię, właśnie, dobra, to kim jesteśmy my? Bo wspomniałem o CYD.com, o tym mówiłeś?
Tak, tak. CYD.com to jest kilka jakby takich marek, czyli z jednej strony to CYD.com jako platforma non-learningowa i od tego zaczęliśmy. Powstało też CYD Studio, czyli miejsce, gdzie tworzymy animację rysowaną ręką na białym tle. Potrzebowaliśmy tego właśnie do CYD. No i też potrzebowaliśmy zbadać, jak ludzie najlepiej zapamiętują rzeczy, czyli jak coś pokazać, jak o czymś opowiedzieć, żeby to zapamiętali. I tak powstał Neuro Insight Lab, czyli nasza jednostka badawcza stricte, która prowadzi właśnie neurobadania z wykorzystaniem chociażby eye tracking czy EEG.
Okej, okay, czyli to mamy kilka takich jakby submarek, a całość ogarnia CYD.com. Dobra, no to co? A w ogóle od kiedy, czy można podać taki punkt w historii marketingu w ogóle, kiedy marketingowcy zaczęli patrzeć na te mózgi, na te neurony i wyciągać wnioski z tego, co widzą?
Wiesz co, jest takich kilka przełomowych dat. Pierwsza to były lata 90., kiedy dostali nowe narzędzie, czyli funkcjonalny rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny to jest taka podłużna tuba, do której się wjeżdża przeważnie w szpitalu i ona tam za pomocą właśnie... Dobra, nie wdając się w szczegóły. Ona bada to, co się dzieje w mózgu, a funkcjonalny pozwalał badać przepływ krwi. I to był przełom, bo powiązano to z tym, że skoro w którymś miejscu mózgu jest większy przepływ krwi, to znaczy, że jest bardziej aktywny rejon. Więc to były mniej więcej lata 90., kiedy to odkryto. I wtedy już pierwsi badacze zaczęli tak patrzeć urokliwie w tym kierunku, że w sumie można byłoby sprawdzić, co się dzieje na przykład, gdy pokazujemy jakąś markę albo jakąś reklamę. Więc początek lat 2000 to było takie próby wykorzystania. Wtedy był ten słynny test Pepsi versus Coca-Cola. Większość osób myślę, że słyszało o tym, ale to, co jest najciekawsze, to większość słyszała coś złego. W sensie to, że to, co my słyszymy, nie jest prawdą. W sensie ten eksperyment wyglądał w ogóle inaczej. I większość osób ma tak uproszczoną wersję, że aż nieprawdziwą. Dlatego, że w tamtym eksperymencie rzeczywiście była największa różnica taka, że okazało się, że jak pijemy Coca-Colę i wiemy, że to jest Coca-Cola, to aktywują się inne obszary w mózgu. Powodują dosłownie błąd poznawczy, czyli my inaczej przetwarzamy smak tego napoju, niż pijąc ten sam napój, nie wiedząc, że to jest Coca-Cola. Więc to był taki pierwszy jakby fizyczny sygnał, że marka ma tak silny wpływ na mózg, że może powodować całkowicie inny przepływ informacji związanych na przykład z percepcją tutaj smaku. Więc to był taki jakby moment przełomowy. Kolejnym momentem przełomowym to był 2008 rok, kiedy okazało się, że znaleziono życie w martwym łososiu. W sensie zrobiono badanie znowu z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego martwemu łososiowi. I okazało się, że tam widać aktywność mózgu. Tak, więc to nie jest...
Czy łosoś jednak żyje?
No właśnie, ja jako wielbiciel akurat łososia byłem zawiedziony, jak to czytałem po raz pierwszy. Natomiast okazało się, że błąd wyliczania tej aktywności jest tak duży w analizie, że okazało się, że nawet u martwego łososia udało się znaleźć ślady tej aktywności. Więc to spowodowało, że w 2008 roku należało przejrzeć wszystkie badania z ostatniej dekady i policzyć jeszcze raz. Wtedy już okazało się, że nie wychodziły aż tak piękne dane. Więc to trochę tak spowodowało wszystko. No bo okazało się, że jednak to jest dużo trudniejsze, niż nam się wydaje. Później mieliśmy ten okres od 2010 do 2020 mniej więcej i zaczęło jakby wzrastać dużo mocniej EEG, czyli EEG kojarzymy przeważnie ze szpitala jako taki czepek z takimi elektrodami, tam przeważnie jest taki żel. Ogólnie jak nam to ściągną z głowy, to mamy fryzurę niczym Einstein. I tak to rzeczywiście wyglądało i te lata między 2010 i 2020 to była próba zminiaturyzowania tego, dołączenia do tego algorytmów uczenia maszynowego, żeby móc lepiej odczytywać te dane. I teraz rzeczywiście będąc w 2024 roku mamy do dyspozycji już EEG, które są maleńkie, są nawet już budowane w słuchawki, czy mają taką, nie mam akurat, zresztą słuchaczy by nie zobaczyli, ale wyglądają mniej więcej coś jak słuchawki z takimi mackami i one są na tyle dokładne, że mogą zapewnić już wartościowe dane. Tak samo eye tracking stał się na tyle mobilny, na tyle prosty, że wystarczy komuś takie okulary, nie trzeba ustawiać tego, kalibrować, po prostu wkładamy komuś na nos, jest gotowy do badań. Więc w ciągu ostatnich 25 lat przeszliśmy dużą drogę, jeśli chodzi o to, co się działo, no i też pozwala na to, żeby tworzyć badania, które oddają zachowanie konsumenta w jego realnym środowisku. Bo to, co jest najgorsze, to wpakować go do laboratorium, kazać korzystać z jakiegoś produktu, czy tak jak niektórzy robią testy aplikacji na komputerze. W sensie wyświetlają użytkownicom aplikację na komputerze i to teraz klikaj tak jak na telefonie. No wiadomo, że inaczej się będzie korzystało z tego. No i właśnie ta miniaturyzacja i rozwój tej technologii pozwolił na to, że teraz możemy rzeczywiście badać tego użytkownika, konsumenta w takim realnym jego środowisku.
Okej, okay, no tak, no środowisko odpowiadające jak najbardziej wiernie temu prawdziwemu daje lepsze rezultaty, ale to właśnie rezonans i EEG, czyli elektroencefalograf, zdaje się, to się tak roz...
Tak.
Powiedz, jak wiele marek korzysta z tego typu narzędzi? Oczywiście pytam retorycznie, bo to, że powiedziałeś, że doszło do miniaturyzacji, a tym samym pewnie jest to troszeczkę tańsza technologia, więc pewnie więcej marek coraz chętniej po takie narzędzia sięga.
Właśnie to jest ciekawe, że ona powinna stać się tańsza, ale niestety subskrypcje nas dobiły. W sensie, o ile sprzęt jest tańszy, to oprogramowanie stało się dużo droższe. I nawet powiem szczerze, że jeszcze tak 10 lat temu chyba wychodziło to lepiej cenowo. W sensie kupno takiego sprzętu, bo kupowałeś sprzęt, oprogramowanie przeważnie było w zestawie i święty spokój. Ale ile firm korzysta z tych największych firm, czyli jak sobie weźmiemy indeks największych firm na świecie, no to wiadomo, że nie wszyscy się przyznają. ale tak możemy śmiało powiedzieć, że od 30% do połowy z tego korzysta. Są firmy, które się przyznają do tego, jak Microsoft chociażby nawet publikuje czasem takie swoje insighty wewnętrzne związane z tym. Takim firmą, która wykorzystuje bardzo mocno te badania, jest na przykład TikTok. To, że on tak potrafi wciągnąć, to nie jest przypadek. To jest to, że rzeczywiście oni doskonale wiedzą, co w jaki sposób pokazywać, żeby móc utrzymać uwagę. Tak samo chociażby marki jak Toyota, czy też Porsche samochodowe. Także tych marek możemy wymieniać. Z tych dużych jest ich mnóstwo.
To znaczy, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli, dajmy na to, taka marka komputerowo-telefoniczna z nadgryzionym jabłuszkiem nam się bardzo podoba, to znaczy, że oni wcześniej nam gmerali w mózgu i wygmerali to, że jak zrobić tę markę, żeby po prostu, żebyśmy ją bardziej lubili.
Oni też korzystają, natomiast to, co jest istotne właśnie o tym grzmeraniu w mózgu, gmeraniu, że marki nie wykorzystują do tego bezpośrednio, żeby przekonać konsumenta, w sensie, niektórzy myślą, że to jest jakby rywanie decyzji. Że ty nawet nie wiesz, że ktoś podejmuje za ciebie decyzję, a on gdzieś tam, nie wiem, jak śpisz na przykład, szepcze ci do ucha, ty rano wstajesz i to robisz. No to tak nie działa, na szczęście. To bardziej działa w ten sposób, że...
Jeszcze.
Znaczy, wiesz co, przy obecnym stanie wiedzy raczej my jesteśmy w stanie tego uniknąć momentu.
Okay.
Natomiast bardziej tutaj się liczy to, żeby uprościć po pierwsze komunikację, żeby konsument dostawał konkretnie te informacje, które potrzebuje do podjęcia decyzji zakupowej. I to jest istotne, bo to on podejmuje dalej decyzję zakupową. Nie da się podjąć tej decyzji za niego w jakiś sposób. Można mu pokazywać informacje, które będą dla niego cenne, wartościowe w percepcji tej decyzji zakupowej i tego produktu czy marki. Można budować tą sieć skojarzeń wokół marki w taki sposób, żebyśmy później mówili na buty sportowe Adidasy, no nie?
Więc otóż to.
To wszystko można jakby zaprojektować. Więc neurotechnologia bezpośrednio pomaga w tym, żeby nie projektować tego, że wydaje mi się, że tak będzie, albo ludzie twierdzą w ankietach, że napupią, kiedy się stanie to i to, tylko żeby bezpośrednio zbadać chociażby poziom uwagi, zaangażowania poznawczego, zainteresowania w danej chwili, na przykład gdy pokazujemy dany komunikat, daną markę, daną reklamę, dany produkt, na przykład dając fizyczny produkt komuś do tego, żeby mógł z nim wchodzić w interakcję i sprawdzać, co jest mocną stroną tego produktu, a gdzie na przykład uwaga, czy ta satysfakcja, czy nawet stres wzrasta podczas korzystania.
Okej, powiedziałeś o dwóch takich, można powiedzieć, medycznych, zahaczających o medycynę sposobach sprawdzania tej aktywności mózgu, czyli rezonans i EEG. Wspomniałeś jeszcze natomiast o czymś, co w medycynie, czego w medycynie raczej chyba nie ma, ale o eye trackingu, czyli o śledzeniu ruchu gałek ocznych. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Bo wspomniałeś, że teraz wystarczą zwykłe okulary z kamerą i one będą po prostu śledziły, w którą stronę te oczka nasze idą. I po co to się robi?
To jest w ogóle świetne rozwiązanie, które bardzo mocno też przyspieszyło, jeśli chodzi o technologię. To polega na tym, że śledzi dokładnie każde z naszych gałek ocznych. Dzięki temu jest w stanie określić, w które miejsce my patrzymy. Jak długo patrzymy na to miejsce, jak szybko wykonujemy zmiany te punktów fiksacji, czyli jak szybko patrzymy na przykład na lewą stronę ekranu, na prawą stronę ekranu, który element utrzymał dłużej nasz wzrok, który krócej. I to wszystko są bardzo cenne dane, zwłaszcza jak je właśnie połączymy z tym EEG, czyli wiemy wtedy nie tylko, gdzie ktoś popatrzył, ale jak to rezonansowało z jego umysłem, w sensie jakie reakcje w mózgu wywołał na przykład ten element, nie wiem, designu, czy produktu, czy czegokolwiek. Więc eye tracking daje tutaj bardzo fajne możliwości. On medycznie być może za niedługo będzie wykorzystywany. W sensie w trakcie badań okazuje się, że jesteśmy w stanie powoli diagnozować część chorób na przykład na podstawie eye trackingu. Co może być, tak, bardzo fajną rzeczą na przyszłość do tego, żeby wspomagać jakby tę pierwszą diagnozę, czyli dawać na przykład użytkownikom ostrzeżenie, że słuchaj, z naszych danych wynika, że warto, żebyś się skontaktował z tym i z tym lekarzem. I na przykład podaj mu zapis tam jakichś danych. Biorąc pod uwagę zwłaszcza, jaki jest rozwój teraz AR-u czy też VR-u, gdzie ten eye tracking zagościł dlatego, że pozwala zaoszczędzić mnóstwo mocy obliczeniowej, bo dzięki eye trackingowi te zestawy, headsety renderują wysokiej rozdzielczości tylko miejsce, w które patrzymy. Cała reszta może być niższej rozdzielczości, bo i tak tego nie zauważamy. Takie nasze pole świadomego widzenia, czyli to, co my przetwarzamy świadomie, jest bardzo małe. Można sobie to zwizualizować w ten sposób, że wystarczy, że wyciągniemy rękę przed siebie, pokażemy sobie okejkę i popatrzymy na paznokieć kciuka. To jest mniej więcej ten obszar, który my świadomie przetwarzamy. cała reszta jest dla naszego mózgu taka nieostra, jakby nie skupia się na niej w żaden sposób, ale też ją częściowo przetwarza, bo jeżeli na przykład coś leci w naszą stronę i to zobaczymy kątem oka, no to zrobimy, natomiast ten taki świadomy, na którym się skupiamy, to jest maleńka tylko taka plamka. Więc biorąc pod uwagę to, że ta technologia się popularyzuje chociażby w takich konsumenckich rozwiązaniach, to jest szansa, że na przykład taki Apple Vision Pro będzie za jakiś czas nie tylko potrafił, tak jak Apple Watch, powiedzieć, że coś może być nie tak w przypadku migotania przedsionków, ale też na przykład, że mamy ryzyko zachorowania na Alzheimera czy na chorobę związaną jakimiś chorobami psychicznymi.
Powiedziałeś o kombinacji wyników EEG z eye trackingiem, czyli to, co, że patrzymy w określone miejsce i co się nam jeszcze dzieje dodatkowego w mózgu, czy to jest przyjemność, czy to jest coś jakieś stresogenne i tak dalej. Natomiast powiedz, na jakiej próbie przeprowadza się takie badania, żeby ich wyniki były miarodajne, bo samo to, to, o czym wcześniej powiedziałeś, właśnie EEG plus eye tracking, to są bardzo twarde dane, tak, które no, pokazują tak naprawdę wszystko o tym człowieku. I właśnie ilu takich ludzi trzeba przebadać, żeby marka mogła dopasować swój produkt, swój w ogóle cały brand do tego odbiorcy?
To mocno będzie zależało od tego, co konkretnie chcemy zbadać. Czy to są badania eksploracyjne, czy chcemy konkretną rzecz zbadać, ale właśnie to, co jest fajnego, to że naprawdę wystarczy mała grupa. W sensie my na podstawie badań grupy 10-12 osób już jesteśmy w stanie wyciągnąć pierwsze konkretne wnioski. Więc to jest bardzo mało w porównaniu do chociażby fokusów czy badań ankietowych. Takie idealny punkt, gdzie mamy bardzo wysoką dokładność, to jest około 36 osób. I badania pokazują, że jak zwiększamy, to niekoniecznie zwiększa nam się dokładność w sposób jakikolwiek sensowny. Z naszych badań wynika, że jeżeli mamy dobrze przeprowadzony cały proces, czyli mamy dobrze zaprojektowane badanie, dobrze przeprowadzone badanie, dobrze zrekrutowanych badanych, to zwiększanie grupy na przykład od 8 do 16 osób daje niewielką poprawę. W sensie w naszych badaniach wychodzi, że to jest tam mniej niż około 2-3%. Więc w wynikach. Więc w zależności od tego, jak dokładnie potrzebujemy zbadać, to czasem nawet wystarczy nam to 8 osób.
Wow, to jest niesamowity wynik. Czy takie badania są bardzo kosztowne? Jaki jest rząd wielkości kosztów takich badań?
Właśnie nie są. Większość osób myśli, że trzeba tam nie wiadomo jakie kwoty przeznaczyć na to, natomiast standardowo one kosztują mniej więcej w podobnych są kwotach jak zwykłe badania tradycyjne. Więc to nie są kwoty, znaczy oczywiście, jeżeli zrobimy bardzo rozbudowane badanie, to możemy tam dzielić wysokich kwot, natomiast część badań zamykamy nawet w 20-50 tysiącach. Już także mamy przeprowadzone badanie konkretne, w sensie dla nas konkretne badanie to jest takie, gdzie mamy rekomendacje i potrafimy wskazać, co dokładnie się wydarzyło i dlaczego.
A co dokładnie się wydarza i dlaczego podczas takich badań?
Wiesz co, bardzo często to, co jest takie zwodnicze, zwłaszcza w przypadku interfejsów, to klienci na przykład przychodzą ze swoim eye trackingiem i mówią, że super, bo na przykład zmieniliśmy stronę główną i nasi odbiorcy teraz są nie 2 minuty, ale 3 minuty na stronie. Ale konwersja na przykład utrzymała się albo spadła. I dlaczego? No i się okazuje, że ok, przeprojektowali stronę, ale ta strona na przykład wzbudza więcej wątpliwości, ale takich, które klienci nie są w stanie zwerbalizować.
Coś im po prostu tam nie pasuje.
Dokładnie. W przypadku, choćby to był Temu albo AliExpress, wyobraź sobie świetnie zaprojektowana strona finalizacji zakupu. Tam, gdzie już masz koszyk, masz przycisk kup. Wszystko rewelacyjnie zrobione. Temu czy ten AliExpress dodało przycisk edycji zamówienia. Zaraz koło przycisku kupienia miałeś taki ołóweczek.
Czyli taki generator wątpliwości.
Tak. I to sprawiło, że spadła im mocno konwersja. I nie wiedzieli dlaczego, bo nie podejrzewali, że tak mała zmiana mogła to wywołać. A okazało się, że ten ołóweczek przykuwał większość uwagi z całego koszyka. I gdy ludzie na niego patrzyli, to rósł poziom stresu. Na początku mocno rastały oczywiście zaangażowanie poznawcze, ale po to, żeby zaraz spaść i żeby ludzie zaczęli się wycofywać z tego. Więc koszyk zaczął się im robić bardziej obojętny po czasie. I to wiesz, jest taki mały szczegół, który całkowicie jakby im zmienił, no, przy ich skali, no to możemy się domyślać, jakie to mogło spowodować straty wprowadzenie małej ikony.
Ale to, co, to o czym mówisz, to czyli później wpływanie poprzez wyniki badań na konkretny tam customer experience, user experience, czy wy też się tym zajmujecie, takimi rekomendacjami typowo designerskimi, czy wasza działka to jest po prostu, dobra, my zrobiliśmy swoje, powiedzieliśmy wam co, jak działa, a wy się bawcie dalej.
Że to, co jest dla nas istotne, to żeby wskazać źródło. Czyli nie tylko powiedzieć, że widzimy, że na przykład patrzą na ten przycisk i się stresują, tylko dojść do tego, dlaczego się oni stresują, czyli bierzemy cały kontekst badania. Patrzymy, jak użytkownicy nie tylko się zachowywali w tym jednym momencie, ale patrzymy, jak się zachowywali wcześniej. Czy ten wynik na przykład jest typowy dla tego użytkownika, czy co mogło wpłynąć wcześniej, bo czasem jest tak, że na przykład to, co na początku strony zobaczyli, mogło wpłynąć na to, że w koszyku się zestresowali, przykładowo. I do tego trzeba dojść, czy to jest kwestia tej ikony, czy to jest kwestia tego, co widzieli 3 ekrany wcześniej i 10 minut wcześniej. I to jest ten taki najbardziej, największe wyzwanie w tym wszystkim, żeby zrozumieć, dlaczego coś się wydarzyło. No, na szczęście mamy dane, które nam w tym bezpośrednio pomagają, bo one nam wskazują na wielu płaszczyznach, co się dzieje, w którym momencie w tym umyśle klienta. I trochę jak ten detektyw, musimy te wskazówki zinterpretować tak, żeby dojść do tego, co rzeczywiście wpływa na ten stan, czy też na te doświadczenia, które przeżywają klienci.
A czy w przypadku takich badań na przykład robicie też badania porównawcze? Czy na przykład na czerwonym przycisku wychodzi lepsza konwersja niż na niebieskim?
Znaczy, w ten sposób nie sprawdzamy bezpośrednio konwersji, ale tak możemy sprawdzić rzeczywiście, jak był odebrany. I klienci często już mają przygotowane nawet jakieś materiały do testów AB, więc się pytają, czy możemy od razu te dwa. I rzeczywiście porównujemy sobie to, tylko to jest wtedy istotne, że trzeba zmienić już trochę metodologię badania, żeby jeden nie wpływał na drugi, żeby odpowiednio już próbę wtedy też dobrać. Natomiast tak, to jest fajne, że widzimy, czy tam jest różnica realna. Bo czasem jest tak jeszcze, że teoretycznie do testów jest się tylko jeden element. Ale byłoby fajnie, gdyby wszyscy tak robili. Natomiast część firm stwierdza, że zmienimy ten jeden element, ale na tych poprzednich na przykład ekranach też zmienimy po jednym elemencie. No i się okazuje, że na przykład element z ekranu wcześniej wpływa na odbiór elementu kolejnego, który został zmieniony. I w zwykłych testach AB niekoniecznie to nam wyjdzie w ten sposób. I to może prowadzić do tej sytuacji, jak Netflix miał przez chwilę fatalny interfejs, bo robili testy AB. Cały czas wszystko lecieli na testach AB. Do tego stopnia, że użytkownicy się zaczęli gubić w interfejsie. W sensie wprowadzali te zmiany na tyle na bieżąco, że ja pamiętam do tej pory, jak nie mogłem znaleźć seriali, które oglądam. Tak długo się starałem, że przeszedłem w końcu, żeby pooglądać sobie Apple TV, bo już miałem dosyć szukania tam seriali.
Czy możesz jeszcze podać parę takich przykładów z codziennego życia, gdzie gadaliśmy dużo o kuchni, natomiast mi się takie rzeczy, takie tematy podobają, na przykład może część słuchaczy wolałaby posłuchać o takich realnych przykładach z codziennego życia, jak tego typu badania na przykład jeszcze mogą wpływać na ich zachowania, w jakich miejscach, bo to nie tylko muszą być przecież zakupy, prawda?
Tak. To, co jest fajnego, to to, że my oprócz tego, że prowadzimy te badania, to jeszcze sprawdzamy, co inni badają przez pryzmat badań naukowych i łączymy jedno z drugim. Na przykład w przypadku badań w sklepie, okazuje się, naukowcy tam na fajnej próbie zrobili badanie, że im dłużej patrzymy na dany produkt, tym jest większa szansa, że go kupimy. Więc to jest ważna informacja, dlatego że produkt nie tylko powinien jakby krzyknąć do nas raz, bo on w ogóle nie powinien krzyczeć swoją drogą, tylko powinien złapać nas wzrok, ale też utrzymać tą uwagę. Im dłużej on utrzyma tą uwagę, tym zwiększa szansę, że ta ekspozycja będzie na tyle duża, że my kupimy. Dodawaniem jest na przykład kupowanie soków. Pijesz soki?
Tak, choćby dzisiaj. Pomarańczowy.
Pomarańczowy, super. Jak wchodzisz do sklepu, to jaki sok pomarańczowy kupujesz?
W butelce. Taki przezroczysty.
A marki?
Na chy.
I dużym wyzwaniem jest to, że ludzie jak wchodzą do sklepu i idą po ten sok pomarańczowy, to nie pamiętają marki, tylko starają się znaleźć etykietę, którą kupują.
Oho! No jest coś. Znaczy ja wiem akurat, że to jest ten na chy, ale akurat szukam konkretnej, tak jak mówisz, właśnie etykiety i kształtu butelki.
Tak. Tak, więc w ten sposób, jeżeli na przykład zmienimy etykietę i kształt butelki, to się może okazać, że stracimy dużą część konsumentów. Jeżeli byśmy pomyśleli o tym, nie wiem, gotujesz, poczujesz sok do ananasowy. I zawsze kupujesz jakiś sok ananasowy, bo już wcześniej gotowałeś to danie i masz go ponownie kupić. No i teraz wyzwanie jest to, żeby zapamiętać, jakiej to był marki sok ananasowy. Więc jeżeli nie pamiętamy, jakiej marki kupujemy, nawet jeśli byliśmy zadowoleni z zakupu, ale nie zapamiętaliśmy tego, no to jako firma tracimy konsumentów w ten sposób, bo oni nie są w stanie powtórzyć tego zakupu. Tak samo, jeżeli bym cię teraz poprosił, wymień bardzo szybko 3 ulubione restauracje.
O, Rozmarino w Zielonej Górze. Właśnie. To tylko jeden, co tam jeszcze? Boże, jak ona się nazywa? Między nami, o, i na przykład Il Vicolo też dobry jest.
Tak, i teraz wyobraź sobie, że masz przed sobą minutnik, który pokazuje ci 3 sekundy na wymienienie.
3 sekundy.
Tak, co najczęściej ludzie wymieniają?
Mhm, McDonalda.
Dokładnie. A wiesz, ile z tych osób później potwierdza, że to jest ich ulubiona restauracja?
3%.
Kilka procent.
Ale właśnie, to jest, kurde, fenomenalna sprawa.
I teraz...
I dlaczego układając... tak się dzieje?
Właśnie, do tego dążę. Dlatego, że McDonald's ma bardzo silną sieć skojarzeń. Niezależnie od tego, czy lubimy go, czy nie lubimy, ma silną sieć skojarzeń. I teraz, jak jesteśmy głodni i musimy szybko wymyślić, co zjemy, no to myślimy, okej, okay, to McDonald's. I to nie jest nasza ulubiona restauracja. Dokładnie. Ale wybierzemy go dlatego, że jest najłatwiej dostępnym rozwiązaniem. My nie będziemy poświęcać czasu, żeby usiąść, zrobić listę ulubionych restauracji, sprawdzić, do której mamy najbliżej i tak dalej. Tylko potrzebujemy szybko coś zjeść, to szybką informacją w naszym mózgu dotyczącą jedzenia jest McDonald's. Więc pomimo, że McDonald's niekoniecznie jest królem smaku, jeśli chodzi o większość odbiorców, to i tak świetnie się będzie dalej sprzedawał, bo od lat budują bardzo silną sieć skojarzeń z tym, jak to wygląda. I oni nie muszą pokazywać się jako najsmaczniejsza sieć. Chodzi o to, że jest najłatwiej dostępna, ale też poznawczo dla nas. Czyli my najszybciej jesteśmy w stanie przywołać sobie akurat ich. Podobny zabieg stosuje Coca-Cola, jeśli chodzi o napoje. Jeżeli masz do wyboru, ktoś się pyta, co chcesz do picia gazowanego, no to przeważnie jest woda mineralna, znowu jaka marka, albo Coca-Cola. Tutaj Pepsi goni od kilku lat, natomiast dalej Coca-Cola ma bardzo silną sieć skojarzeń związaną z przyjaciółmi, z uśmiechem. Jeżeli siedzimy wśród przyjaciół, wszyscy się śmiejemy, ktoś się zapyta, co chcesz do picia, to my automatycznie no Coca-Cola.
I to też wynika z neuromarketingowych badań, które oni robią i później dopasowują swoje strategie do tego, do tych wyników, które dostają, tak? Tak to działa.
Tak, tak, tak. Bo chodzi o to, że mamy jakąś informację i ta informacja nam się odpala w mózgu, czyli te neurony się pobudzają. To pobudzają też inne neurony, które są luźno powiązane z tą informacją. Jeżeli Coca-Cola przez lata zbudowała sobie sieć skojarzeń związanych z grupą przyjaciół, z tym, że spędzamy miło czas, z tym, że się uśmiechamy, że się cieszymy z czegoś, no to siłą rzeczy, kiedy my jesteśmy w takim kontekście, to odpala nam się właśnie skojarzenie z Coca-Colą, więc bardzo mocno zwiększa się szansa na to, że wybierzemy Coca-Colę, nawet jeśli to nie jest nasz ulubiony napój.
To ale numer, kurde, dobre to jest, dobre to jest. Ja przed chwilą właśnie a propos McDonalda zanuciłem ten ich audiobrandingowy jingle z uwagi na fakt, że to jest z kolei moja działka. Co z tym dźwiękiem w tej percepcji? Ciekawi mnie, co możesz powiedzieć o tym aspekcie właśnie dźwiękowym. My jeszcze przed nagraniem zaczęliśmy już sobie ten temat troszeczkę rozpracowywać, ale wróćmy do niego, bo jest też masz bardzo, bardzo ciekawe informacje do przekazania.
Tak, dźwięk ogólnie odgrywa w naszym życiu dużą rolę. Tak dużą, że jak jedziemy samochodem na przykład i mamy trudne skrzyżowanie czy sytuację na drodze, to żeby lepiej widzieć, musimy ściszyć radio. I dokładnie. Rzeczywiście my bardzo mocno jesteśmy... znaczy nasze zachowania mocno wynikają z tego, co słyszymy, więc firmy to wykorzystują chociażby przez dżingle. I te dżingle mogą być najbardziej wkurzające na świecie. Ale my je zapamiętamy.
Będziemy je pamiętać, dokładnie tak.
Będziemy je nucić. I teraz jest cienka granica pomiędzy irytacją, a tym, że po prostu nucimy. Bo jeżeli jakiś dżingiel nas za bardzo zirytuje i za bardzo go skojarzymy z marką, to będziemy mieć złe skojarzenia z tą marką. Natomiast jeżeli on jest lekko wkurzające, bo go słyszymy zbyt wiele razy, ale to nie jest tak, że po prostu nas coś zalewa, kiedy go tylko słyszymy. To bardzo dobrze. Każdym razem, gdy go słyszymy, to odpala nam się cała sieć skojarzeń związana właśnie z tą marką, która ma ten dżingiel. Więc to, że na przykład sieci sklepowe jak Lidl, Biedronka, Kaufland wprowadziły swoje dżingle podczas zakupów, to jest rewelacja. W sensie oni naprawdę zrobili świetną rzecz, bo my podczas zakupów, kiedy wybieramy te rzeczy, dodatkowo jesteśmy stymulowani słuchowo, czyli buduje się to połączenie. Więc później, jak jesteśmy na przykład w samochodzie i słyszymy ten sam dżingiel, no to nam się to już kojarzy z zakupami. Więc zwiększają szanse na to, że jak już pomyśleliśmy o nich, pomyśleliśmy o zakupach, to pomyślimy o tym, że czegoś nam brakuje w domu, no a skoro już myśleliśmy o nich, to są najłatwiej dostępnym rozwiązaniem, więc gdzie pojedziemy na zakupy? No tam, gdzie usłyszeliśmy ten dżingiel. Więc ta cała sieć jakby skojarzeń jest świetnie pobudzana właśnie przez dźwięk.
A czy wy też prowadzicie badania właśnie w takim odbiorze tego, co się dzieje z mózgiem, jeżeli chodzi o bodźce dźwiękowe?
Tak, tak. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że dźwięk sam w sobie dla naszego mózgu jest tworem zaskakującym i równocześnie przewidywalnym. Dlatego, że cały nasz mózg pracuje na zasadzie określania prawdopodobieństwa kolejnych zdarzeń, czyli tego, co się za chwilę wydarzy. Czyli jeżeli ja teraz mówię, to słuchacze zakładają, że zaraz będę dalej mówił i dokończę swoje zdanie. Jeżeli na przykład nagle pojawi się cisza, to my się zastanawiamy, co się stało, czy mi się wyłączyło, zatrzymało, bateria padła i tak dalej.
I jak surikatki wszyscy nagle, nie?
Tak, dokładnie. Więc nasz mózg cały czas określa prawdopodobieństwo tego, co się wydarzy. Muzyka jest na tyle fajna, że ogólnie mamy pewne ramy tego, co się może wydarzyć po jednym dźwięku. I za każdym razem, gdy nasz mózg zgaduje, no to się cieszy, tak? W sensie w pewien sposób musi wzmocnić ten sygnał, więc koduje to pozytywnymi emocjami, koduje to chociażby przez odpowiednie neurotransmitery, więc jest super. Natomiast jeżeli się pomyli, to dla niego jest zaskoczenie, znaczy, że źle przewidział, a jeżeli mówimy o muzyce, to nie jest, powiedzmy, groźna sprawa, natomiast jeżeli byśmy byli w samochodzie i nasz mózg pomylił się co do tego, jak powinniśmy zareagować na sytuację na drodze, mogłoby się to dla nas źle skończyć. Tylko że dla mózgu wszystko jest śmiertelnie poważne. Dosłownie.
Nie ma poczucia humoru.
Nie ma poczucia humoru, za grosz. Więc to też musi mocno zakodować. Więc jeżeli się mylimy, w sensie jakiś dźwięk był niespodziewany w muzyce, to też go umacniamy. Więc mamy teraz dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka jest taka, że mamy muzykę, którą kojarzymy już, bo słyszeliśmy to, dlatego dużo muzyków korzysta z coverów czy ze ścieżek dźwiękowych, które już się pojawiły, bo mamy już pewne emocje zakodowane z nimi. Na przykład, nie wiem, bierzemy muzykę sprzed tam 30 lat, bo część osób się bawiła wtedy na dyskotekach, więc będzie ją dobrze kojarzyła. Dodajemy tam coś, żeby to by wyglądało, że to jest lata 2023 i już od razu mamy hicior. I rzeczywiście tak to działa, bo my już mamy zakodowaną sieć skojarzeń z tym utworem, że się fajnie bawimy, znamy go, wiemy, co nastąpi, w pewien sposób jest zaskakujący i to jest taki fajny kierunek, który w ostatnich latach jest bardzo mocno wykorzystywany przez muzyków. Z drugiej strony mamy też muzykę, która jest całkowicie, jak to niektórzy określają, że rebeliancka, że zmienia zasady tego, jak się tworzy muzykę. Tylko problem jest z nią taki, że wyobraź sobie, że puszczasz sobie to w tle, na przykład do pracy. No nie da się. Ona wymaga za dużo uwagi, bo jeśli co chwilę nas coś zaskakuje związanego z muzyką, to musimy przerzucić tą uwagę, musimy się skupić i świadomie tą muzykę słuchać. Dlatego na przykład jazz fajnie się słucha, jeżeli ubieramy sobie słuchawki, czy tam włączamy sobie zestaw w jakiś stereo, siadamy w fotelu i możemy tą muzykę tak słuchać, tak jak robią to audiofile czy melomani. Natomiast nie nadaje się za jaką muzykę w tle, kiedy musimy się nad czymś skupić. Na odwrót jest z muzyką popularną. Dlatego, że muzyka popularna właśnie pozwala nam na to, żeby ona sobie gdzieś tam plumkała w tle. Większość piosenek w sumie jest i tak do siebie podobnych. Jakby się tak zastanowić, to tam jest kilka powtarzających się akordów i wszystko jakoś tak się klei. Więc możemy sobie...
C-A-F-G.
Tak, więc możemy sobie możemy to puścić w tle i dla nas to jest przyjemne, bo coś tam gra, jest fajnie, jeszcze zwłaszcza, że ta obecna muzyka popowa zawiera dużo niskich tonów. Te niskie tony sprawiają, że my się łatwiej jakby rozluźniamy. Ogólnie te częstotliwości od 150 Hz, 100 i niżej, sprawiają, że łatwiej nam się jest rozluźnić. Więc dzięki temu, puszczając sobie taką muzykę w tle, przyjemniej nam się pracuje. Jeśli puścilibyśmy sobie coś, gdzie jest mnóstwo, nie wiem, skrzypiec na wysokich dźwiękach, czy trąbki, byłoby nam dużo trudniej się skupić na tym samym zadaniu. Więc muzyka popularna wykorzystuje to, że te niskie dźwięki są takie dla nas przyjemne, dlatego tak dużo basu często jest w tych piosenkach.
I teraz już wszyscy wiedzą, dlaczego te audio logo, te jingle, one są bardzo proste przede wszystkim, bo muszą być proste. No i co więcej, nie mogą też wykorzystywać właśnie, tak jak powiedziałeś, jakichś bardzo, bardzo takich irytujących brzmień, ale też z drugiej strony muszą być na tyle charakterystyczne brzmieniowo, żeby były zapamiętane i skojarzone. Fajne rzeczy. To jeszcze idźmy do tego AI-a, bo też wspomniałeś o tym, jak badaliście to, jak zmienia się percepcja nasza wobec sztucznej inteligencji. Jestem bardzo ciekawy, co pod tym względem tutaj nam powiesz.
Badaliśmy, ludzie odbierają grafikę i teksty stworzone przez człowieka lub przez sztuczną inteligencję. Robiliśmy to właśnie z wykorzystaniem eye trackingu i EEG. I to, co jest najciekawsze, to że ogólnie AI tworzy podobnie dobre treści jak ludzie pod kątem poziomu ekspertyzy czy poziomu zaufania. Więc one są odbierane bardzo dobrze. Natomiast okazało się, że w tej ocenie nie ma większego znaczenia, czy coś stworzyło AI czy człowiek, ale ma jedna rzecz. Nasze wewnętrzne przekonanie o autorstwie. I to jest tak duża różnica, że przykładowo, jeżeli średnio jesteś oceniany na 2,5, kiedy myślimy, że to stworzyła sztuczna inteligencja w 5-stopniowej skali zaufania, to gdy mamy tą samą grafikę, czy ten sam tekst, ale już nasze wewnętrzne przekonanie jako badanych mówi o tym, że to stworzył człowiek, to potrafimy to średnio ocenić na 4,5.
Czyli wyżej dajemy jednak człowiekowi.
Tak, dużo bardziej ufamy temu, jeżeli myślimy, że coś stworzył człowiek, to dużo bardziej temu ufamy i też oceniamy to jako coś bardziej eksperckiego. Więc mamy takie wewnętrzne przekonania, które jakby sprawiają, że my inaczej całkowicie odbieramy treści, bez względu na to, kto jest autorem, ale ze względu z mocnym błędem poznawczym związanym z tym, jak my myślimy, kto jest autorem.
Tylko właśnie, bo te przekonania też może ktoś nam podsunąć, prawda?
Tak, i teraz dużym zagrożeniem jest to, że jeżeli wiemy, że treści, które są, znaczy przynajmniej tak ludzie myślą, że są stworzone przez AI, oceniają gorzej, to teraz można storpedować czyjąś twórczość, oskarżając go o korzystanie z AI.
No dokładnie, najprostsze.
Tak, i teraz jak się przed tym bronić?
No właśnie.
Nie
jak?
Wiem.
Ja też nie. Myślałem, że może coś podpowiesz, ale rzeczywiście, no trzeba by, to wtedy jedyne, co przychodzi mi na myśl, to żeby twórca po prostu od zera stworzył i pokazał workflow cały, jak robi, prawda, nie, że to komputer wygenerował. No takie trochę smutne czasy, nie wiem, czy podzielisz ten pogląd.
Znaczy, w ogóle to jest dosyć trudne zagadnienie, dlatego że my z jednej strony staramy się zwracać na coś uwagę, żeby rozpoznać, czy coś zostało stworzone przez sztuczną inteligencję. Jakiś czas temu to były chociażby ręce na zdjęciach czy grafikach. One były niedoskonałe, więc ludzie tego szukali. Problem jest taki, że sztuczna inteligencja jest w stanie dużo szybciej nauczyć się poprawiać ten element, niż my nauczymy się szukać takich elementów, po których możemy rozpoznawać te rzeczy. Więc to jest taki wyścig, który my już przegraliśmy w momencie, kiedy on się rozpoczął. I to, co jest jeszcze trudniejsze, to właśnie sprawienie, żeby to budowanie tych przekonań było uczciwe społecznie. Bo co z tego, że na przykład wprowadzimy przepisy, które będą mówiły, że każda treść, która została stworzona przez AI, musi być tak podpisana. No nie, wiadomo, że na przykład Chińczycy się do tego nie dopasują. Kraje, amerykańskie firmy też mogą luźno podejść do tego. Więc wtedy najbardziej przegrywają kraje, które wprowadziły te regulacje, a najbardziej wygrywają te firmy i ci ludzie, którzy postępują nieetycznie. Więc z tymi regulacjami jest naprawdę trudna sprawa, bo one powinny nam pomóc w tej sytuacji. Tylko że mogą nam bardzo, ale to bardzo mocno równocześnie zaszkodzić. Bo my możemy sobie na przykład określić, że nie wolno czegoś robić. Tylko nie będą tego robić uczciwi ludzie, ale nieuczciwi wykorzystają tą przewagę, która się właśnie zbudowała w ten sposób.
No i i co? I mamy teraz zostawić słuchaczy z takim czymś nieoptymistycznym? powiedz jeszcze na koniec coś optymistycznego, proszę.
Właśnie nie, właśnie zostawmy z czymś pozytywnym, dlatego że z jednej strony jest to duże zagrożenie, bo AI jest w stanie rzeczywiście generować świetne rzeczy na bardzo wysokim poziomie. Natomiast nie jest to wciąż to, co my potrafimy robić. W sensie my jako ludzie na przykład możemy zrobić takie badanie z wykorzystaniem EEG i AI trackingu i mieć dane, do których AI nie będzie miało dostępu. Bo chodzi o to, że AI się uczy na tych ogólnie dostępnych bazach lub my możemy je wytrenować, natomiast to wciąż są powtarzalne wzorce. I my teraz, żeby zrobić coś innego, żeby zaskoczyć odbiorców, żeby przykuć ich uwagę, musimy to zrobić jakoś inaczej, niż zrobiłoby to AI. Czyli jeżeli wszyscy korzystają z AI, czy większość będzie korzystała z AI, to największym atutem będzie zrobienie tego w ten sposób, w jaki nie zrobiłoby tego AI. I ten sposób zaskakiwania, przykuwania uwagi, prowadzenia tej komunikacji z odbiorcą, to będzie to, co będzie zyskiwało bardzo mocno w przyszłości. Czyli taki, można powiedzieć, DIY komunikacyjny.
Czyli wygrywać będą ci, którzy nie będą korzystali ze sztucznej inteligencji.
Na koniec dnia może tak być. Tak samo jest z rzeczami, które są robione ręcznie. One przez chwilę były bardzo mało warte, gdy był szturm rzeczy z Chin. Natomiast teraz dostać na przykład zegarek zrobiony ręcznie, czy mebel zrobiony ręcznie, to są dużo większe pieniądze, niż jakbyśmy zamówili sobie jakiś mebel z AliExpress. Nie wiem, czy się da w ogóle, ale gdybyśmy kupili po prostu od Chińczyka coś. Czy też z Tajwanu, czy z Indii, żeby nie mówić źle o jednym kraju, czy w ogóle nie mówimy źle. Mówimy tam, że tam jest taniej, tak? Więc ta jakość zaczęła sprawiać tą różnicę. I myślę, że podobnie będzie w pewnym momencie z AI, że my mając dostęp do jakichś danych, do których ona nie ma dostępu, możemy inaczej to zinterpretować, w sensie możemy nadać inny kontekst, inaczej zbudować całą narrację, inaczej poprowadzić tą komunikację z odbiorcami, tak żeby właśnie móc zrobić to w sposób lekko zaskakujący, lekko inny i przede wszystkim z korzyścią dla odbiorcy, bo wtedy dla odbiorcy też to będzie ciekawe, będzie dla niego wartościowe. Więc myślę, że to jest taka droga, którą za jakiś czas, bo musimy przejść przez tę wielką falę AI, która musi nas najpierw...
Zachłyśnięcia się.
Natomiast myślę, że w kwestii następnych 5-10 lat to będzie droga, która rzeczywiście może być ciekawą alternatywą, tylko jedyny minus jest taki, że jeżeli chcemy dojść do tego momentu, gdzie tworzymy treści inne niż AI, to i tak musimy się go doskonale nauczyć. Musimy go zrozumieć i wiedzieć, co on by zrobił, żeby nie robić dokładnie tego samego.
Tak samo. No i to jest optymistyczny akcent na zakończenie. Marcin, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ci za twój czas i twoją wiedzę. Myślę, że to było jedno z wydań Łowców Wyzwań, które było no, wręcz napakowane takim mięchem wiedzowym, praktycznym, za co bardzo serdecznie jestem ci wdzięczny. Myślę, że słuchacze również. Gdzie ciebie szukać, gdzie was szukać po internetach?
Na LinkedInie. Tam najwięcej publikuję, też w Neuroefektywnie, na neuroefektywnie.pl. Tam wydaję co tydzień, mniej więcej co tydzień, biuletyn właśnie z takimi ciekawostkami, tipami i badaniami dotyczącymi tego, jak można też lepiej funkcjonować na co dzień w pracy. I to są takie dwa miejsca, gdzie jestem najbardziej. Oczywiście Instagram, Facebook, Twitter, czyli teraz X. Tam też możecie mnie znaleźć.
Marcin Stopa, ekspert w zakresie neuromarketingu, przedstawiciel CYD.com i redaktor wspomnianego newslettera Neuroefektywnie, był moim i waszym gościem. Marcinie, bardzo serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
No może się zakręcić w głowie od takich ilości informacji, ale jedno z fajniejszych spotkań tutaj w Łowcach Wyzwań. Polecam inne historie także na Spotify, gocast.pl. Paweł Ptaszyński, do usłyszenia. Dasz bur!